Lekcja pierwsza. 1 lipca. Paweł, posłany do pogan. Tekst pamięciowy. A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc, tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi. Dzieje apostolskie 11:18. W gruncie rzeczy nie jest trudno zrozumieć Saula z Tarsu, znanego także jako Paweł, po jego nawróceniu, oraz to, dlaczego postępował tak, jak postępował. Jako pobożny Żyd przez całe życie był uczony doniosłości prawa i o zbliżającym się politycznym wyzwoleniu Izraela, a więc twierdzenie, że od dawna oczekiwany Mesjasz miałby zostać haniebnie stracony jak najgorszy zbrodniarz, było czymś, czego nie był w stanie zaakceptować ani nawet tolerować. Nic dziwnego, że Saul był święcie przekonany, iż wyznawcy Jezusa są niewierni wobec Tory, a zatem przeciwstawiają się realizacji Bożego planu względem Izraela. Ich twierdzenie, że ukrzyżowany Jezus był Mesjaszem i że zmartwychwstał, w opinii Saula czyniło ich odstępcami. Takiego nonsensu nie mógł tolerować ani darować tym, którzy nie chcieli porzucić tego poglądu. Saul uznał, że jego obowiązkiem jako wyznawcy Boga jest wykorzenić te wierzenia z Izraela. Dlatego na kartach Pisma Świętego pojawia się on jako gorliwy prześladowca swoich rodaków, tych, którzy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem. Ale Bóg miał inne plany dla Saula, takie, jakich on sam w najmniejszym stopniu się nie spodziewał. Otóż miał on nie tylko głosić Jezusa jako Mesjasza, ale miał go głosić poganom. Niedziela, 25 czerwca. Prześladowca chrześcijan. Saul, z Tarsu po raz pierwszy pojawia się w Dziejach Apostolskich jako uczestnik ukamienowania Szczepana, zobacz Dzieje Apostolskie 7:58. A wypchnąwszy go poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca, zwanego Saulem. A następnie w związku z szerszymi prześladowaniami, jakie wybuchły w Jerozolimie, zobacz Dzieje Apostolskie 8:1-5. A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Szczepana zaś pogrzebali bogobojni mężowie i opłakiwali go wielce. A Saul tępił zbór, wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Piotr, Szczepan, Filip i Paweł odgrywają szczególną rolę w Dziejach Apostolskich, gdyż uczestniczyli oni w wydarzeniach, które doprowadziły do rozpropagowania chrześcijaństwa poza światem Izraelitów. Szczepan odznaczył się między innymi tym, że jego kazanie i męczeństwo wywarły głęboki wpływ na Saula z Tarsu. Szczepan był greckojęzycznym Żydem, jednym z pierwszych 7 diakonów. Według Dziejów Apostolskich grupa greckojęzycznych Żydów osiedliła się w Jerozolimie. Ci rozprawiali ze Szczepanem o jego przesłaniu dotyczącym Jezusa. Jest możliwe, a nawet prawdopodobne, że Saul uczestniczył w tych dyskusjach. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 6:9-15. Jakie oskarżenie skierowano przeciwko Szczepanowi? Co przypomina ci to oskarżenie? Zobacz także Ewangelia Mateusza 26:59-61. Dzieje Apostolskie 6:9-15. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej libertyńską, oraz z synagog Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, a również z Cylicji i Azji, wystąpili, rozprawiając ze Szczepanem. Lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Wtedy podstawili mężów, którzy utrzymywali, słyszeliśmy, jak mówił bluźniercze słowa przeciwko Mojżeszowi i Bogu, tak podburzyli lud oraz starszych i uczonych w piśmie, a powstawszy, porwali go i przewiedli przed Radę Najwyższą. Podstawili też fałszywych świadków, którzy mówili, ten człowiek nie przestaje mówić bluźnierstw przeciwko temu miejscu świętemu i zakonowi. Słyszeliśmy go bowiem, jak mówił, że ów Jezus Nazareński zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, jakie nam Mojżesz przekazał. A gdy wszyscy, którzy zasiadali w Radzie Najwyższej, utkwili w nim wzrok, ujrzeli jego oblicze niby oblicze anielskie. Ewangelia Mateusza 26:59-61. Lecz arcykapłani i cała Rada Najwyższa szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć. I nie znaleźli, chociaż przychodziło wielu fałszywych świadków. Na koniec zaś przyszli dwaj i rzekli, ten powiedział, mogę zburzyć świątynię Bożą i w 3 dni ją odbudować. Wydaje się, że wrogość wobec kaznodziejskiej działalności Szczepana wynikała z 2 różnych przyczyn. Z jednej strony Szczepan wzbudzał wściekłość przeciwników, bo nie stawiał na pierwszym miejscu izraelskiego prawa i świątyni, które stały się istotą judaizmu i były traktowane nie tylko jako symbole religijne, ale także znaki izraelskiej tożsamości. Szczepan czynił jeszcze coś poza rzekomym zaniżaniem znaczenia tych cenionych symboli, odważnie głosił Jezusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Mesjasza, jako prawdziwe sedno wiary Izraela. Gniewało to niezmiernie faryzeusza Saula, zobacz list do Filipian 3:3-6. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy, chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja, obrzezany dnia 8, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości, opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Faryzeusze byli ugrupowaniem znanym z rygorystycznego przestrzegania przepisów religijnych. Saul rozumiał, że wielkie prorocze obietnice Królestwa Bożego jeszcze się nie wypełniły. Przypuszczalnie wierzył, że jego zadaniem jest pomóc Bogu w ich spełnieniu, a to mogło nastąpić jedynie po oczyszczeniu Izraela z religijnego zepsucia, w tym z wierzących w Jezusa jako Mesjasza. Przekonany o swojej racji, Saul był gotowy zabijać tych, którzy, jak mniemał, trwali w błędzie. Choć potrzebujemy gorliwości i zapału w wierze, jak możemy się nauczyć rozsądku, by nie naśladować braku tolerancji przejawianego przez Saula? Poniedziałek, 26 czerwca. Nawrócenie Saula. Tedy rzekł, ktoś jest, Panie? A Pan rzekł, jam jest Jezus, którego Ty prześladujesz, trudno Tobie przeciw ościeniowi wierzgać. Dzieje apostolskie 9:5, Biblia Gdańska. Choć prześladowcza działalność Saula wobec kościoła wczesnochrześcijańskiego miała raczej skromne początki, pilnował on wierzchnich szat tych, którzy kamienowali Szczepana, to jednak szybko się zintensyfikowała, zobacz Dzieje apostolskie 8:1-3. A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Szczepana zaś pogrzebali bogobojni mężowie i opłakiwali go wielce. A Saul tępił zbór, wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. Dzieje apostolskie 9:1-2, 13-14 i 21. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakich zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. Ananiasz zaś odpowiedział, Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, zdumiewali się i mówili, czy to nie ten, co prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzywają imienia Tego, i po to tu przyszedł, aby ich w więzach odprowadzić do arcykapłanów? Dzieje apostolskie 22:3-5. Jestem Żydem urodzonym w Tarsie w Cylicji, lecz wychowanym w tym mieście u stóp Gamaliela, starannie wykształconym w zakonie ojczystym, pełen gorliwości dla Boga, jak i wy dziś wszyscy jesteście. Drogę pańską prześladowałem aż na śmierć, wiążąc i przekazując do więzień zarówno mężów, jak i kobiety, jak mi tego i arcykapłan jest świadkiem, i cała rada starszych. Od nich też otrzymałem listy do braci i udałem się do Damaszku, aby również tych, którzy tam byli, uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy w celu wymierzenia im kary. Kilka słów użytych przez Łukasza tworzy obraz Saula jako dzikiej bestii albo ogarniętego szałem siepacza zdecydowanego zniszczyć wrogów. Słowo przetłumaczone jako tępić w Dzieje Apostolskie 8:3 jest użyte w Septuagincie, greckim przekładzie Starego Testamentu, w odniesieniu do niekontrolowanych i niszczycielskich zachowań dzika z lasu. Działalność Saula przeciwko chrześcijanom nie była połowiczna ani podyktowana drugorzędną motywacją, ale świadoma i obliczona na zupełne wykorzenienie chrześcijańskiej wiary. Przeczytaj trzy opisy nawrócenia Saula. Zobacz Dzieje Apostolskie 9:1-18, 22:6-21 i 26:12-19. Jaką rolą w tym doświadczeniu odegrała łaska Boża? Innymi słowy, w jakim stopniu Saul zasłużył na dobroć, jaką Pan mu okazał? Dzieje Apostolskie 9:1-18. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakich zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: kto jesteś, Panie? A on: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz, ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali, głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział, wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku. I przez 3 dni nie widział i nie jadł, i nie pił. A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz. I rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu. On zaś rzekł: oto ja, Panie. Pan zaś do niego: wstań i idź na ulicę prostą, i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu, oto właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu męża, imieniem Ananiasz, jak wszedł, i ręce na niego włożył, aby przejrzał. Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie, ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego: idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów, i synów Izraela, ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. I poszedł Ananiasz, i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał, wstał i został ochrzczony. Dzieje Apostolskie 22:6-21. A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, stało się koło południa, że nagle olśniła mnie wielka światłość z nieba, i upadłem na ziemię i usłyszałem głos do mnie mówiący: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? A ja odpowiedziałem: kto jesteś, Panie? I rzekł do mnie: ja jestem Jezus Nazareński, którego ty prześladujesz. A ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli. I rzekłem: co mam czynić, Panie? Pan zaś rzekł do mnie: powstań i idź do Damaszku, a tam ci wszystko powiedzą, co ci jest przeznaczone, żebyś uczynił. A gdy zaniewidziałem odblasku owej światłości, prowadzony za rękę przez tych, którzy ze mną byli, przyszedłem do Damaszku. Niejaki Ananiasz, mąż żyjący bogobojnie według zakonu i cieszący się dobrym świadectwem u wszystkich mieszkających tam Żydów, przyszedł do mnie i stanąwszy przy mnie, rzekł: bracie Saulu, przejrzyj. A ja w tej chwili przejrzałem i spojrzałem na niego. A on rzekł: Bóg ojców naszych przeznaczył cię, abyś poznał wolę Jego oraz abyś oglądał sprawiedliwego i usłyszał głos z ust Jego. Ponieważ będziesz mu świadkiem tego, coś widział i słyszał, wobec wszystkich ludzi. A czemu teraz zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia Jego. A gdy powróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, zdarzyło się, że popadłem w zachwycenie i ujrzałem go, jak do mnie mówił: pośpiesz się i wyjdź prędko z Jerozolimy, ponieważ nie przyjmą twego świadectwa o mnie. A ja rzekłem: Panie, oni sami wiedzą, że to ja więziłem i biłem po synagogach tych, którzy w ciebie wierzyli, a gdy lała się krew Szczepana, świadka twojego, ja sam przy tym byłem i pochwalałem, i strzegłem szat tych, którzy go zabijali. I rzekł do mnie: idź, bo ja cię wyślę daleko do pogan. Dzieje apostolskie 26, 12-19. W tych okolicznościach, jadąc do Damaszku z pełnomocnictwem i poleceniem arcykapłanów, ujrzałem, o królu, w południe w czasie drogi światłość z nieba, jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną, a gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. A ja rzekłem: kto jesteś, Panie? A Pan rzekł: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale powstań i stań na nogach swoich, albowiem po to ci się ukazałem, aby cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, w których ci się pokażę. Wybawię cię od ludu tego i od pogan, do których cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. Dlatego też, król Agryppo, nie byłem nieposłuszny temu widzeniu niebieskiemu. Z ludzkiej perspektywy wydawało się niemożliwe, by taki człowiek jak Saul mógł się nawrócić do Jezusa, stąd sceptyczna postawa wielu chrześcijan na wieść o nawróceniu Saula. Saul zasłużył jedynie na karę, ale Bóg okazał łaskę temu zabłąkanemu Izraelicie. Warto zauważyć, że nawrócenie Saula nie nastąpiło w próżni ani nie zostało wymuszone. Saul nie był ateistą. Był człowiekiem religijnym, choć znacząco błądził w swoim zrozumieniu Boga. Słowa Jezusa skierowane do Saula: trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać, wskazują, że Duch Święty wywierał na niego swój przekonujący wpływ. W dawnych czasach oścień służył do poganiania wołów ciągnących pług. Saul przez jakiś czas usiłował wierzgać przeciwko Bożemu ościeniowi, aż wreszcie na drodze do Damaszku, w wyniku spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem, zaprzestał wierzgania. Pomyśl o swoim nawróceniu. Być może nie przebiegało ono tak dramatycznie jak nawrócenie Saula. Większość nawróceń jest znacznie spokojniejsza, ale w jaki sposób stałeś się odbiorcą łaski Bożej? Dlaczego ważne jest, byśmy nigdy nie zapomnieli, czym zostaliśmy obdarowani w Chrystusie? Wtorek, 27 czerwca. Saul, w Damaszku. Podczas spotkania z Jezusem Saul zaniewidział i otrzymał polecenie, by udać się do domu niejakiego Judy i zaczekać na innego ucznia, Ananiasza. Niewątpliwie utrata fizycznego wzroku była dla Saula namacalnym dowodem większej, bo duchowej ślepoty, jaka doprowadziła go do prześladowania wyznawców Jezusa. Gdy Jezus ukazał się mu na drodze do Damaszku, Saul zmienił się bezpowrotnie. Zrozumiał, że to, co uważał za swą niepodważalną rację, jest fatalnym błędem. Pojął, że nie tylko nie służył Bogu, ale przeciwdziałał jego dziełu i zwalczał jego sługi. Wkraczając do Damaszku, Saul był już innym człowiekiem, nie był tym pysznym i zawziętym faryzeuszem, który opuścił Jerozolimę. Zamiast jeść i pić, Saul przez 3 dni pościł i modlił się, rozmyślając nad tym, co go spotkało. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 9:10-14. A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz. I rzekł Pan do niego w widzeniu, Ananiaszu. On zaś rzekł, oto ja, Panie. Pan zaś do niego, wstań i idź na ulicę prostą, i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu, oto właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu męża, imieniem Ananiasz, jak wszedł, i ręce na niego włożył, aby przejrzał. Ananiasz zaś odpowiedział, Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Wyobraź sobie, co musiało się dziać w głowie Ananiasza. Saul, straszliwy prześladowca, nie tylko uwierzył w Jezusa, ale i został wybrany przez Boga jako apostoł mający zanieść Ewangelię do pogańskiego świata. Zobacz Dzieje Apostolskie 26:16-18. Ale powstań i stań na nogach swoich, albowiem po to Ci się ukazałem, aby Cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, w których Ci się pokażę. Wybawię Cię od ludu tego i od pogan, do których Cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. Nic dziwnego, że Ananiasz był zaniepokojony. Skoro zbór w Jerozolimie wahał się przyjąć Pawła jeszcze jakieś 3 lata po jego nawróceniu, zobacz Dzieje Apostolskie 9:26-30. A gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i że do niego mówił, i jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa. I przestawał z nimi, poruszając się swobodnie w Jerozolimie i występując śmiało w imieniu Pana. Rozmawiał też i rozprawiał z helenistami, lecz ci usiłowali go zgładzić. A gdy bracia dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wyprawili do Tarsu. Można sobie wyobrazić, jakie pytania i obawy cisnęły się do serc wierzących w Damaszku zaledwie kilka dni po tym wydarzeniu. Zwróć uwagę, że Ananiasz otrzymał od Boga wizję, w której został bezpośrednio poinformowany o zaskakującym i nieoczekiwanym nawróceniu Saula z Tarsu. Przypuszczalnie nic innego nie było w stanie przekonać go, że Saul szczerze się nawrócił. Będąc zdeklarowanym wrogiem wierzących, Saul stał się teraz jednym z chrześcijan. Saul wyruszył z Jerozolimy z pełnomocnictwem i poleceniem arcykapłanów, by wykorzenić chrześcijańską wiarę, ale Bóg miał dla niego inne zlecenie oparte na znacznie ważniejszym pełnomocnictwie. Saul miał zanieść Ewangelię do pogan, co musiało być dla Ananiasza i innych wierzących pochodzenia żydowskiego bardziej zdumiewające niż samo nawrócenie Saula. Podczas gdy Saul zamierzał zahamować szerzenie się chrześcijańskiej wiary, Bóg postanowił użyć go do rozpropagowania jej dalej, niż wyobrażali to sobie Izraelici, którzy uwierzyli w Chrystusa. Przeczytaj pierwsza księga Samuela 16:7. Ewangelia Mateusza 7:1. Pierwszy list do Koryntian 4:5. Jakie przesłanie zawierają powyższe wersety w kwestii ostrożności w ocenianiu duchowego doświadczenia innych ludzi? Jakie błędy popełniłeś w swoich ocenach innych ludzi i czego nauczyłeś się na tych błędach? Pierwsza księga Samuela 16:7. Ale Pan rzekł do Samuela, nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost, nie uważam go za godnego. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Ewangelia Mateusza 7:1. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Pierwszy list do Koryntian 4:5. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Środa, 28 czerwca. Ewangelia dociera do pogan. gdzie ustanowiony został pierwszy zbór chrześcijan pochodzących z pogan. Jakie wydarzenia skłoniły wierzących, by się tam udać? Zobacz Dzieje Apostolskie 11:19-21 i 26. W jaki sposób przypominać to czasy starotestamentowe? Zobacz drugi rozdział Księgi Daniela. Dzieje Apostolskie 11:19-21, 26. Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, nikomu nie głosząc słowa, tylko samym Żydom. Niektórzy zaś z nich byli Cypryjczykami i Cyrenejczykami. Ci, gdy przyszli do Antiochii, zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. I ręka Pańska była z nimi. Wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. A gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. I tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Prześladowanie, które nastąpiło w Jerozolimie po śmierci Szczepana, sprawiło, że wielu chrześcijan pochodzenia żydowskiego schroniło się w odległej o kilkaset kilometrów na północ Antiochii. Jako stolica Syrii, rzymskiej prowincji, Antiochia ustępowała znaczeniem tylko Rzymowi i Aleksandrii wśród wszystkich miast Cesarstwa Rzymskiego. Ówczesną liczbę jej mieszkańców szacuje się na 500 000. Była miastem niezwykle kosmopolitycznym, a zatem nie tylko idealnym miejscem dla pierwszego zboru złożonego ze znacznej liczby wierzących pochodzenia żydowskiego i nawróconych pogan, ale także bazą dla ogólnoświatowej misji kościoła wczesnochrześcijańskiego. Co takiego wydarzyło się w Antiochii, co skłoniło Barnabę do wizyty w tym mieście i późniejszej decyzji, by zaprosić Pawła do przyłączenia się do niego w Antiochii? Jakiego rodzaju obraz tamtejszego zboru został nam przekazany? Zobacz Dzieje Apostolskie 11:20-26. Niektórzy zaś z nich byli Cypryjczykami i Cyrenejczykami. Ci, gdy przyszli do Antiochii, zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. I ręka Pańska była z nimi. Wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. Wieść o nich dotarła także do uszu zboru w Jerozolimie. Wysłali więc do Antiochii Barnabę, który, gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Sporo też ludzi zostało pozyskanych dla Pana. Potem poszedł do Tarsu, aby odszukać Saula, a gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. I tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Odtworzenie chronologii życia i działalności Pawła nie jest łatwe, ale wydaje się, że minęło około 5 lat od jego wizyty w Jerozolimie po nawróceniu do zaproszenia ze strony Barnaby, by Paweł przyłączył się do niego. Co Paweł robił przez te lata? Trudno to stwierdzić z całą pewnością. Jednak z list do Galatów 1:21 możemy wnioskować, że głosił Ewangelię w Syrii i Cylicji. Niektórzy bibliści sugerują, że przypuszczalnie w tym czasie został wydziedziczony przez rodzinę i wycierpiał szereg trudności, o których wspomniał później w drugi list do Koryntian 11:23-28. Zbór w Antiochii kwitł pod kierunkiem Ducha Świętego. Opis w Dzieje Apostolskie 13:1 wskazuje, że kosmopolityczny charakter miasta znalazł odzwierciedlenie w etnicznej i kulturowej różnorodności zboru. Barnaba był z Cypru, Lucjusz z Cyreny, Paweł z Cylicji, a Symeon przypuszczalnie z Afryki, nie mówiąc już o nawróconych poganach. Duch Święty zamierzał skierować przesłanie Ewangelii do pogan, używając zboru w Antiochii jako bazy dla działalności misyjnej daleko poza Syrią czy Judeą. Przeczytaj jeszcze raz Dzieje Apostolskie 11:19-26. Czego możemy się nauczyć od zboru w Antiochii, bardzo zróżnicowanego kulturowo i etnicznie, i jak może to pomóc naszym zborom naśladować to, Co było w nim dobre? Dzieje apostolskie 11:19-26. Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, nikomu nie głosząc słowa, tylko samym Żydom. Niektórzy zaś z nich byli Cypryjczykami i Cyrenejczykami. Ci, gdy przyszli do Antiochii, zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. I ręka Pańska była z nimi. Wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. Wieść o nich dotarła także do uszu zboru w Jerozolimie. Wysłali więc do Antiochii Barnabę, który, gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Sporo też ludzi zostało pozyskanych dla Pana. Potem poszedł do Tarsu, aby odszukać Saula, a gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. I tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Czwartek, 29 czerwca. Konflikt w kościele. Oczywiście nic, co ludzkie, nie jest doskonałe, więc wkrótce w kościele wczesnochrześcijańskim pojawiły się problemy. Nie wszyscy byli zadowoleni z przyjęcia ludzi nawróconych z pogaństwa do kościoła wczesnochrześcijańskiego. Niezgodność dotyczyła nie tyle samej koncepcji misji wśród pogan, ale podstawy, na jakiej nawróconym z pogaństwa należy pozwolić przyłączyć się do kościoła. Niektórzy byli zdania, że sama wiara w Jezusa nie wystarczy, by uznać kogoś za chrześcijanina. Twierdzili, że wiara musi być uzupełniona obrzezaniem i posłuszeństwem prawu mojżeszowemu. Uważali, że aby poganie mogli się stać prawdziwymi chrześcijanami, muszą się poddać obrzezaniu. W Dzieje Apostolskie 10:1-11 i 18 możemy dostrzec głębię tego podziału między Izraelitami a poganami, ukazaną w doświadczeniu Piotra z Korneliuszem i reakcjach na nie. Oficjalne delegacje z Jerozolimy monitorujące działalność Filipa wśród Samarytan, zobacz Dzieje Apostolskie 8:14. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana. I pracę wśród pogan w Antiochii, zobacz Dzieje Apostolskie 11:22. Wieść o nich dotarła także do uszu zboru w Jerozolimie, wysłali więc do Antiochii Barnabę. Sugerują, iż w społeczności chrześcijańskiej panował wyraźny niepokój związany z przyjmowaniem wierzących niebędących Izraelitami. Reakcja na ochrzczenie przez Piotra nieobrzezanego rzymskiego setnika Korneliusza jest wyraźnym przykładem rozbieżności, jakie istniały w kwestii pogan pośród pierwszych chrześcijan. Przyjmowanie każdego nawracającego się poganina, takiego jak Korneliusz, mogło się wydawać niektórym dość niepokojące, ale otwarte starania Pawła, by szeroko otworzyć przed poganami drzwi kościoła wyłącznie na podstawie wiary w Jezusa, doprowadziły pewne osoby do celowych prób położenia kresu działalności Pawła. W jaki sposób niektórzy wierzący z Judei usiłowali przeciwdziałać misji Pawła wśród chrześcijan pogańskiego pochodzenia w Antiochii? Zobacz Dzieje Apostolskie 15:1-5. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci: jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Gdy zaś powstał zatarg i spór niemały między Pawłem i Barnabą a nimi, postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. Ci tedy, wyprawieni przez zbór, szli przez Fenicję i Samarię, opowiadając o nawróceniu pogan i sprawiając tym wielką radość wszystkim braciom. A gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez zbór oraz apostołów i starszych, i opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg przez nich. Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali, mówiąc: trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu mojżeszowego. Choć zjazd kościoła w Jerozolimie, opisany w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich, ostatecznie stanął po stronie Pawła w kwestii obrzezania. Opozycja wobec jego służby istniała nadal. Około 7 lat później, podczas ostatniej wizyty Pawła w Jerozolimie, wielu wciąż podejrzliwie podchodziło do Ewangelii głoszonej przez niego. Gdy Paweł udał się do świątyni, naraził się na utratę życia, gdyż pewni Żydzi z Azji rozpoznali go i zaczęli wołać: Izraelici! Na pomoc! To jest człowiek, który wszędzie naucza wszystkich przeciwko narodowi i prawu, i temu miejscu, a nadto jeszcze Greków wprowadził do świątyni i zbezcześcił to święte miejsce. Dzieje apostolskie 21-28. Biblia Tysiąclecia. Zobacz także. Dzieje apostolskie 21-20-21. A oni, gdy to usłyszeli, chwalili Boga i powiedzieli mu: Widzisz, bracie, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy gorliwie trzymają się zakonu. O tobie jednak powiedziano im, że wszystkich Żydów, którzy żyją między poganami, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby nie obrzezywali dzieci ani też nie zachowywali zwyczajów. Wyobraź sobie, że jesteś w sytuacji tych Izraelitów, którzy mieli obawy związane z nauczaniem Pawła. Dlaczego ich troska i sprzeciw wydają się w pewnym sensie logiczne? Czego możemy się nauczyć z tej sytuacji w kwestii tego, jak nasze z góry przyjęte poglądy i uwarunkowania kulturowe, a także religijne, mogą wprowadzać nas w błąd? Jak możemy się ustrzec popełniania takich błędów, bez względu na to, jak bardzo kierujemy się dobrą wolą? Piątek, 30 czerwca. Do dalszego studium. Paweł był wcześniej znany jako gorliwy obrońca żydowskiej religii i niezmordowany prześladowca wyznawców Jezusa. Odważny, niezależny, wytrwały, dzięki swoim talentom i wykształceniu mógł pełnić służbę niemal w każdej dziedzinie. Potrafił argumentować z niezwykłą przejrzystością, a dzięki celnemu sarkazmowi potrafił postawić przeciwnika w niekorzystnym świetle. I oto teraz Żydzi widzieli tego niezwykle obiecującego młodego człowieka zjednoczonego z tymi, których niegdyś prześladował, odważnie przemawiającego w imieniu Jezusa. Gdy generał ginie w bitwie, wówczas jego armia go traci, ale jego śmierć nie dodaje siły wrogom. Jednak gdy ważna osoba przyłącza się do sił przeciwnika, nie tylko jest stracona, ale daje zdecydowaną przewagę tym, do których się przyłącza. Saul, starszy w drodze do Damaszku, mógł zostać uśmiercony przez Pana, wskutek czego siła prześladowań zostałaby znacznie umniejszona. Jednak Bóg w swojej opatrzności nie tylko oszczędził życie Saula, ale i nawrócił go, wyrywając z szeregów wroga najlepszego bojownika i przeciągając go na stronę Chrystusa. Błyskotliwy mówca i surowy krytyk, Paweł, ze swoim stanowczym dążeniem do celu i niezrównaną odwagą posiadał kwalifikacje potrzebne w kościele wczesnochrześcijańskim. Pytania do dyskusji. 1. Czego możemy się nauczyć z faktu, że wśród największych oponentów Pawła znajdowali się Izraelici wierzący w Jezusa? 2. Jak możesz bronić zasad religijnych, a jednocześnie być pewnym, że nie walczysz przeciwko Bogu? Podsumowanie. Spotkanie Saula ze zmartwychwstałym Jezusem na drodze do Damaszku było przełomowym wydarzeniem w dziejach Kościoła wczesnochrześcijańskiego. Bóg zmienił tego prześladowcę Kościoła i wybrał go jako apostoła niosącego Ewangelię do pogańskiego świata. Jednak przyjmowanie przez Pawła pogan do Kościoła wyłącznie na podstawie wiary okazało się trudne do zrozumienia i przyjęcia dla wielu członków Kościoła, co dobitnie świadczy, że z góry przyjęte poglądy i uprzedzenia stoją na przeszkodzie naszej misji,